It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Przestrzenie coachingu to cykl moich rozmów z ekspertami o najrozmaitszych wymiarach prawdziwego coachingu. Zapraszam do zanurzenia się w kolejnej przestrzeni. Darek Niedzielski. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku cyklu Przestrzenie coachingu. Waszym moim gościem jest dzisiaj Marek Wzorek. Coach, trener, przedsiębiorca, założyciel firmy Eco Coach. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, cześć Darku.
Nasze spotkanie wynika z tego, że jakiś czas temu zafrapował mnie tytuł wystąpienia Marka na konferencji w Akademii Koźmińskiego. Otóż ten tytuł brzmiał: czy coach zastąpi szefa w turkusowych organizacjach? Zastąpi?
Wielu pewnie tak. Może nie wszystkich, może no tutaj temat turkusowych organizacji jest długi i tak jak już się spotkaliśmy wcześniej, moglibyśmy na ten temat mówić pewnie godzinami. Natomiast no tych turkusowych organizacji jest mało, tych modeli, które tam są organizacyjnych, też jest, są różnego typu, także to nie jest na razie jakiś jeden model, który się wyłonił. To jest ciągle nowa rzecz. No i pewnie w trakcie ewoluowania, rozwijania tych różnych modeli ten system się będzie rzeczywiście rozwijał, no ale są firmy, których rzeczywiście nie ma szefów, a tą rolę szefów przejęli coache.
No to za chwileczkę jeszcze sobie porozmawiamy szerzej, głębiej na ten temat, o którym mówiłeś. Temat turkusowych organizacji jest takim tematem bardzo modnym, bardzo nośnym ostatnio. Mhm. Z tego co wiem, jesteś specjalistą, jeśli chodzi o te organizacje. Zresztą zdaje się, firma Eco Coach, którą założyłeś, no, stanowi przykład takiego turkusa.
No tak, takie jest założenie i z takim zamysłem zakładałem tą organizację. A rzeczywiście moje doświadczenie w poprzedniej firmie, w której byłem przez 10 lat, byłem dyrektorem zarządzającym i prezesem zarządu. Właśnie w tamtym roku, czytając książkę Pracować Inaczej, no, doznałem takiego olśnienia, że to co my tam w Igusie, w tej dużej międzynarodowej firmie 3200 ludzi na całym świecie robimy, no, jest bardzo zbliżone do turkusowych organizacji.
Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj w czasie naszej rozmowy jakby poruszyli w ogóle temat coachingu w turkusowych organizacjach. Czym jest, czy to jest coś innego niż taki zwykły coaching, jak, na czym polega specyfika, czyli to wszystko, co pozwala nam trochę więcej, co będzie nam pozwalało trochę więcej zebrać informacji na temat i coachingu w turkusowych organizacjach, ale również w turkusowych organizacjach. Mhm. Pierwsze takie moje pytanie jest może bardziej prowokacyjne. Mhm. Czy w ogóle w turkusowych organizacjach w ogóle są potrzebni coachowie, skoro duży nacisk tam jest kładziony na samoorganizację, na budowę własnej świadomości, na to, na samodyscyplinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zacznijmy od tego, czy w ogóle ci coachowie tam mają co do roboty?
No właśnie, że mają. O. Nie zawsze ta nazwa występuje w taki sposób, że to jest rzeczywiście nazywany coach, ale przez to, że w wielu tych modelach odchodzi się od roli takiego tradycyjnego szefa i na przykład działają samodzielne zespoły, które nie mają takiego oficjalnego szefa. No i czasami się zdarzają takie sytuacje, że rzeczywiście wymagają jakiejś tam właśnie roli z zewnątrz, czasami nazywany właśnie coachem, czasami facylitatorem, ktoś, kto zadba o to, żeby, przypuśćmy, ten członkowie zespołów się ze sobą w jakiś sposób mogą, nie wiem, skonfliktować, nie dojść razem do porozumienia, no i wtedy mają cały system wezwania coacha, który jest albo z wewnątrz organizacji, albo z zewnątrz organizacji. Tutaj takim dobrym przykładem jest firma Burzorg z Holandii. Jest to organizacja, gdzie jest 9 tysięcy pielęgniarek zebranych właśnie w zespoły bez szefa. Przy tej organizacji 9 tysięcy osób, 24 osoby jest w centrali jedynie dla administrowania i wsparcia organizacji tej firmy. A tak to całe te 9 tysięcy składa się z samodzielnie działających zespołów pielęgniarek od 9 do 12 osób, w którym tam nie ma formalnego szefa. Natomiast właśnie tą rolę takiego jakiegoś wspieracza w rozwoju właśnie pełnią takie zewnętrzne osoby albo wewnętrzni coachowie, czyli bardziej doświadczone pielęgniarki, które wspierają taki zespół, który na przykład się ze sobą nie dogada.
Czyli mówiąc innymi słowy, zamiast takiej formalnej struktury, bo tutaj kilka razy podkreśliłeś jedną rzecz, że nie mają formalnych szefów. Ja rozumiem to w ten sposób, że nie istnieje struktura organizacyjna, która mówi, na czele tej komórki stoi szef.
Dokładnie.
Czy to oznacza, że tak naprawdę nie ma tam lidera w tej komórce wśród tych równych?
Wiesz co, tam jest często coś takiego jak zmienne przywództwo, czyli że ten lider, to trudno powiedzieć, że nie ma lidera, ponieważ każdy z tych osób często ma świadomość takiego bycia liderem. Także na przykład jeden jest, przypuśćmy tam ta grupa takich pielęgniarek, taka, że właśnie jedna się zajmuje, bardziej ma doświadczenie w jednej rzeczy, druga ma w drugim. Ja może, bo tutaj to jest tam taki przykład, który no jest rzeczywiście w książce opisany, ale nie jest mój. Ale powiem o swoim przykładzie w organizacji, w której pracowałem, którą zarządzałem. Tam może trochę jest to inaczej było, ponieważ ten szef jednak był, ale to też ta rola tego szefa była inna. Na przykład mieliśmy zespół produkcji, produkowaliśmy kable z wtyczkami i tam właśnie taką rolę szefa przejął tak zwany team coach. On był jednym z członków zespołu, on normalnie pracował tak samo jak każdy z nich przy stole produkcyjnym i produkował kable. Natomiast w pewnych kwestiach on też dbał o to, żeby ludzie organizowali swoją pracę. Jeśli na przykład ktoś nie wiedział czegoś, no to on też był takim, w cudzysłowie, można by to przełożyć na nasz język polski, na takim trochę brygadzistą, ale z drugiej strony to nie było relacji takiej podwładny przełożony, tak? Bardziej to mówimy jako współpracownik, jako kolega z pracy. No i tutaj ta rola lidera, że on wchodził, on był tym liderem tego zespołu, ale to często liderstwo przejmowali inni koledzy.
Czyli jednak to nie jest tak, że wszyscy są sobie równi, tak od początku do końca. Zawsze będzie występowała, mówię o takich jednostkach, zespołach turkusowych, zawsze będzie występowała tam osoba, która ma jakieś dane kompetencje w jakimś obszarze i przez co będzie stawała się tym no jakby naturalnym liderem w tymże obszarze.
Dokładnie. To nie będzie tak, że to jest taka różnica, jest taka, że to nie jest z nadania lider, że ktoś go tam... Tylko często to jest z tego, że on ma większe doświadczenie, że naturalnie często ludzie za nim idą, ponieważ na przykład akurat w tym moim przypadku, gdzie to było na tej produkcji, on był po prostu jednym z pierwszych tych konfekcjonerów, czyli był pierwszym takim pracownikiem konfekcjonowania przewodów. Czyli on wiedział najwięcej o firmie, on wiedział najwięcej, jak to robić i to jest bardziej taki lider, do którego naturalnie ludzie dążą i za nim podążają.
Znaczy to, co teraz powiedziałeś, że to jest lider, za którym, do których ludzie dążą i za którym podążają, to jest w ogóle dla mnie jakby tak definicja przywództwa. Tutaj no moja ulubiona definicja przywództwa Roberta Dilsa, że to jest umiejętność tworzenia światów, do których chcą przynależeć inni. I teraz moje pytanie jest następujące. Co jest lepszego w takich turkusowych organizacjach, że ci liderzy są tam ludzie ich jakby mianują, co jest lepszego od świadomego, tak zwanego oświeconego zarządzania, kiedy szefem, menedżerem, formalnym tym razem, jest osoba, która jest świadoma, która preferuje mój ulubiony coachingowy styl zarządzania, który tak naprawdę opiera się dokładnie na tym, co ty mówisz. W czym jest lepsza Tam brak formalizmów nad tą strukturą, jednak formalną.
Ja bym tutaj, dobrze, że to poruszasz ten temat, ponieważ ja bym tutaj nie powiedział, że turkusowe organizacje i taki model właśnie z takim szefem jest lepszy. Tak? Ja widziałem mnóstwo dobrze zorganizowanych firm w takim tradycyjnym modelu zarządzania. No i przy tych turkusowych organizacjach rzeczywiście coś się zmienia. Ja znam kilka takich turkusowych organizacji albo takich, którzy podążają w tym kierunku, gdzie na przykład jest dość dużo chaosu, tak? Ze względu na to, że odchodzi się od tej hierarchii, ludzie też tak trochę to testują, to jest właśnie, no, bliżej jest takiego chaosu, szczególnie na etapie takim tworzenia, niż przy takim standardowym sposobie zarządzania. No i to, co powiedziałeś, że te dwa modele według mnie są bliskie sobie, tak? Że ten coachingowy styl zarządzania w takim tradycyjnym słowa znaczeniu, że po prostu szef dba o rozwój swoich podwładnych, swoich pracowników.
W odpowiedni sposób się komunikuje, w odpowiedni sposób rozmawia.
I właśnie w taki tradycyjny sposób zarządzania z szefem, który ma coachingowy sposób zarządzania, dba o rozwój swoich pracowników, jest słuchający, jest bardzo bliski tym rolom, które są w turkusie. To, co może się jedynie zmieniać, tak, że to jest, tam często ten szef jest z nadania, a tutaj on się wyłania samodzielnie. I tutaj jest to, że on, nawet jak ma ten coachingowy styl zarządzania, może, jeśli on będzie, odejdzie od tej swojej roli, tak, to będzie dla niego w jakiś sposób dyskomfortowe, że ktoś zajmie tą inną rolę. Tak? Tutaj jest trochę przy tych turkusowych organizacjach, tam jednak jest praca ze swoim ego. Także ja na przykład miałem taką sytuację, że mimo wszystko, że ten nasz eco-coach, właśnie budujemy go jako turkusową organizację i takie jest założenie. W pewnym momencie ja byłem takim w cudzysłowie szefem, no właśnie takim trochę innym szefem, ale takim, co miałem tam wpisane nawet CEO, założyciel. I w pewnym momencie miałem oddać, bo stwierdziliśmy, że lepiej będzie, jak ja się zajmę biznesem i rozwojem biznesu, a niech ktoś inny przejmie to takie nasze budowanie zespołu, tę taką rolę takiego organizatora, szefa. No i jak ja to oddawałem, to było coś takiego, że tak tracę to, tak? Że ja tracę coś, co mam, jakieś tam stanowisko, jakąś tam pewną formę władzy nad innymi, tak? I wydaje mi się, że to może być, to jest taka duża różnica, tak? Że tutaj w turkusowych organizacjach, no, ludzie odchodzą od takiej władzy jednego człowieka nad drugim. Tak? Bardziej my jesteśmy grupą ludzi, których każdy ma swoje kompetencje, każdy się na czymś zna, z takim dużym szacunkiem dla drugiego człowieka, że to nie ja jestem najmądrzejszy i zawsze moje musi być mojsze i najlepsze od wszystkich, tylko że czerpiemy z tej kolektywnej mądrości. To jest taką dużą różnicą, że okej. Ten tradycyjny szef, nawet jak ma coachingowy styl zarządzania, no to jednak może poczuć się, jeśli miałby to oddać komuś, że jednak jakąś czerpie satysfakcję z tego, że jest jednak tym zarządzającym, tak? Jest jednak trochę tym takim, wiesz, decydentem o tym, że ma być tak i tak.
Znaczy ja myślę, że to jest znowu problem ego. Potrafię sobie wyobrazić szefa tradycyjnego, który na tyle ma ego, takie, powiedzmy, no, normalne, że go to nie podnieca i nie jest po to szefem, żeby mieć fajną wizytówkę i tę pieczątkę, to teraz już rzadko się zdarza, to też jest problem ego. I po prostu potrafię spokojnie sobie wyobrazić sytuację, że jest szef tradycyjny, który pracuje dokładnie w ten sam sposób z ludźmi. Ludzie to dokładnie tak samo odbierają, jak w tym turkusie. Zanim jeszcze mówimy problem o turkusowych organizacji, specyfika pracy coacha, ponieważ tak jak mówiłem, jesteś również coachem, specyfika pracy coacha w turkusowych organizacjach. W czym się różni, czym jest inna? No jak to wygląda?
Wiesz co, tutaj jeśli mówimy o takiej pracy coacha w turkusowych organizacjach, to jest taka sama rola jak właśnie coach taki, który przypuśćmy ma wykształcenie coachingowe, pracuje z klientami w takim modelu jeden na jeden, czyli potrafi zadawać pytania, potrafi rozumieć klienta. No właśnie taka rola coacha występuje w turkusowych organizacjach. Tak? Tutaj to, co w wielu miejscach może się pojawiać, że to jest bardziej facylitator, bardziej ten, który właśnie zwraca też uwagę na te procesy grupowe, czyli taki właśnie coach zespołowy. Także więcej ten coach, jeśli jest w tej turkusowej organizacji, to właśnie jest takim właśnie coachem dla zespołu, tak? Czyli że zespół sobie działa przez jakiś czas, działa bardzo dobrze, mają tam jakieś wyznaczone projekty, mają wyznaczone cele, realizują, wszyscy są w tych samych rolach. No i na przykład pojawia się jakiś tam problem, dylemat, no i on jest takim właśnie zewnętrznym takim wspieraczem, takim odblokowywaczem tych przeszkód, które mogą się pojawiać. Tutaj też taki przykład może konkretny, bo to wydaje mi się, że to może się przydać. Ja na przykład tutaj w Igusie jeszcze w tamtym roku, jak pracowałem, to miałem taki zespół web deweloperów. Oni pracowali ze swoją metodą, oni mocno w Scrumie, w tym takim Agile Project Management, właśnie gdzie też ta rola, nie ma tradycyjnej roli szefa, tylko ta tradycyjna rola szefa jest zastąpiona przez dwie funkcje. Product Ownera, czyli bardziej takiego, który jest zlecaczem, takim sponsorem, takim klientem dla tego zespołu. I druga funkcja, która jest funkcją Scrum Mastera. Właśnie ta funkcja Scrum Mastera jest bardzo zbliżona do roli coacha. I w sumie tutaj miałem zespół, który był czteroosobowy, czyli czterech web deweloperów. Oni pracowali w zespole, że część zespołu, oni byli tutaj w czwórce, ale część zespołu mieli w Niemczech. Czyli tam mieli też product ownera. Tutaj w Polsce nie mieli tego Scrum Mastera, czyli nie mieli takiego coacha, który właśnie tam dba o to, jeśli oni by się ze sobą na przykład nie dogadali, albo gdyby mieli jakieś wątpliwości. No ja się w sumie czułem, ja nie byłem dla nich szefem, mimo wszystko, że byłem prezesem organizacji, oni tutaj nie mieli żadnego przełożonego, no to czułem się takim trochę właśnie tym takim Scrum Masterem dla nich, czyli takim zewnętrznym coachem, czyli czasami ich tam właśnie zbierałem, na przykład mieliśmy ciekawą dyskusję na temat warunków pracy, na temat pensji. No i właśnie tutaj dogadywaliśmy w te warunki w roli właśnie takim, że ja takim zewnętrzną osobą, która jedynie dba o pewne rzeczy. I właśnie tutaj ten coach w tych turkusowych organizacjach, jeśli ktoś jest tradycyjnie wykształconym coachem, ma tam jakąś akredytację, czy to ICF, czy to ICC, czy jakąś inną, jest praktykującą osobą, no to tutaj spokojnie przy tym, jak te turkusowe organizacje będą potrzebowały coachów, to spokojnie on może być takim wspieraczem. I zresztą wiele tych turkusowych organizacji albo tych, których podążają w kierunku turkusowych organizacji, zaczynają wdrażać kulturę organizacji, kulturę coachingu do organizacji. Tak? Czyli, że coaching staje się naturalnym procesem rozwoju ludzi. Tak?
Czyli wiadomość dobra jest taka, że coach to jest zawsze coach. Mm-hmm. I tutaj niezależnie od różnych nowinek, jeśli chodzi o zarządzanie, nikt mi tego nie zmieni. Tak. Co najwyżej, z tego co zrozumiałem, mm-hmm. jest pewna różnica w akcentach. Tutaj bardziej będziemy mówić o team coaching.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tak,
o coachingu zespołów oraz o facylitacji. Facylitacja to nie jest dla mnie coaching.
No tak, tak,
jest
tak.
Jest to rola też takiego, ja wiem jak to nazwać, łącznika tych różnych funkcji, miejsc, osób.
Tak.
I tak dalej.
Tak, tak.
Takie mam pytanie. Czy możliwa jest struktura turkusowa organizacji, kiedy ludzie nie są turkusowi? Bo dla mnie ja cały czas myślę, że to jest takie troszeczkę, ja wiem, jakby to nazwać, nie chcę powiedzieć wydumane, tylko trochę przyteoretyzowana idea, która z mojego punktu widzenia w dużej części może być pokryta tym coachingowym stylem zarządzania, bo moim zdaniem tutaj pierwotną i najważniejszą rzeczą jest nie pomysł, ach, to sobie robimy od jutra turkus, bo jest modny i fajny, tylko co zrobić, żeby ludzie byli turkusowi. Bo wydaje mi się, że jeżeli by ludzie byli turkusowi, to również siłą rzeczy organizacja też by się stawała turkusowa.
No jest to temat, który...
Nie,
bo jest to temat ciekawy, tylko że pewnie byśmy musieli dużą ilość czasu na ten temat poświęcić.
Wrócimy.
Ponieważ tutaj mamy temat, jak mówimy o turkusowości ludzi, bo tam Frederic Laloux napisał bardzo dobrą książkę i to dzięki niemu te turkusowe organizacje zdobyły taką nazwę i pewnych ludzi zaczęły łączyć, tak? Ponieważ tak jak ja byłem właśnie prezesem zarządu w Igusie i cała firma, myśmy wiedzieli, że my działamy inaczej, tak? Że my po prostu jesteśmy ogromną firmą, ale korporacje robią coś, no, na przykład po to, żeby zdobyć więcej pieniędzy, natomiast my w pewnym momencie my się trzymaliśmy naszych wartości i robiliśmy pewne rzeczy tak jakby z serca, takiego poczucia, że to dla dobra nas samych jako ludzi to, co robimy, jest właściwe. No i mi jedynie po tym, jak przeczytałem książkę Pracować Inaczej, po prostu uświadomiłem sobie, że jesteśmy właśnie blisko i to gdzieś tam mnie właśnie zacząłem patrzeć na inne firmy. Ta nazwa zaczęła łączyć pewnych ludzi, którzy zarządzają inaczej. Natomiast jeszcze wracając do tej książki, no Frederic Laloux tam połączył kilka różnych rzeczy, bo rzeczywiście badania i tutaj metodologia Spiral Dynamics, którym rzeczywiście właśnie weszły tą taką poziomy świadomości, tak, i te kolory, o których tam Frederic Laloux stamtąd głównie wziął kolory, tak, czyli rzeczywiście ten pomarańczowy, bursztynowy, pomarańczowy, zielony, i on tutaj z tego Spiral Dynamics, czyli z tych poziomów świadomości człowieka, on tak naprawdę złączył dwa poziomy. On wziął poziom żółty, który oryginalnie się pojawia w Spiral Dynamics. Jego pominął, a to, co na tym żółtym kolorze bardzo mocno się pojawia, czyli innowacyjność, kreatywność, on to złączył razem z turkusem, bo w Spiral Dynamics ten turkus to jest praktycznie mistycy. Tak, ludzie, którzy odpuścili właśnie pieniądze, skupili się na duchowości, tak? I on w ogóle złączył te dwie rzeczy.
Znaczy, ja myślę, że to jest głównie z powodu marketingu, bo umówmy się, dużo lepiej brzmi turkusowa organizacja niż żółta organizacja.
No właśnie, tak.
Bo żółta organizacja też powoduje określone skojarzenia.
Tak,
prawda?
Tak. No i tak odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście, że ten inny sposób zarządzania, może go tak nazwijmy, czyli właśnie ten taki turkusowy, no tworzy się dzięki ludziom.
Z tego, co wiem, zresztą z twojej prezentacji, to turkusowa organizacja, każda opiera się jakby na trzech filarach. To jest samozarządzanie, jest to dążenie do pełni i cel ewolucyjny.
Dokładnie.
I samozarządzanie to ja potrafię sobie wyobrazić, prawda? Znaczy, czy ja sobie potrafię wyobrazić, to nie wiem tak do końca. Natomiast wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Dążenie do pełni, bo tu już właśnie wchodzimy w ten taki mistycyzm bardziej.
Tak, tak.
Czyli to jest ten element mistycyzmu. Bo tutaj zgodnie z opisem, który zresztą mam przed sobą, jest to bycie przede wszystkim człowiekiem, unikanie przywiązania się, przywiązywania się do stanowiski statusu, głęboki szacunek do siebie nawzajem. Mm-hmm. No to brzmi tak bardzo, bardzo fajnie.
Tak bardzo normalnie, prawda? Tak bardzo ludzko.
Chciałem powiedzieć, że może nie bardzo normalnie, ale bardzo ludzko się z tym się zgadza. I jeszcze cel ewolucyjny. Co to jest? Bo z tym mam...
Okej, ten cel ewolucyjny to jest coś takiego, że wiele z tych organizacji zachęca, z jednej strony odkrywa swój sens istnienia. Trochę to w polskim tłumaczeniu nie zostało najlepiej wytłumaczone, bo cel ewolucyjny rzeczywiście jest w książce, ale to evolutionary purpose jest w angielskiej wersji, czyli bardziej to chodzi o taki sens istnienia. I tutaj w tych wielu organizacjach oni sobie na przykład zespołowo, ja tak samo takie procesy realizowałem z klientami, w którym jesteśmy w tej takiej drodze do turkusu, taki program, który oferujemy organizacjom w drodze do turkusu, taki proces zespołowego odkrywania, czy to nazwiemy wizji, czy misji, czy właśnie jakiegoś, firmy czasami to nazywają północy, takiego, do czego my dążymy, tak? Co jest tą naszą aspiracją, w którym kierunku my idziemy. I że to jest z jednej strony często firmy, nie to, że to jest jakaś właśnie wizja, misja prezesa razem z wiceprezesami, którą często ludzie w ogóle, dla nich to jest jakaś abstrakcja i nie jest powiązane z takim człowiekiem, który gdzieś tam pracuje na jakimś szczeblu niższym, tylko że to jest coś, co oni wspólnie odkrywają. Tak? A druga rzecz, że często te firmy, bo on tak jakby w każdy z tych filarów Frédéric Laloux włożył naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Tak? Drugim elementem, który jest przy tym ewolucyjnym celu, jest to, że często firmy zachęcają, między innymi właśnie w procesach coachingu, które wdrażają do organizacji, żeby ludzie odkrywali swój własny sens istnienia. Swoją własną misję, swoje własne spełnienie, swoje własną marzenia i do tego tak jakby firma, przypuśćmy, organizuje coachów do tego, żeby zapewnić na każdym poziomie organizacji tego, żeby każdy człowiek w tej firmie odkrywał tą swoją misję, swoje pasje, tak? No i to jest jednym z tych elementów, ale jest drugi przy tym ewolucyjnym celu, takie też odejście od takiego zarządzania w stylu budżetowania i później kontrolowania. Tak, że przy tym ewolucyjnym celu to jest taki, że my jako organizacja się nastawiamy bardziej na to, co jest tu i teraz. Zamiast planować te 5 lat do przodu, których przy tym takim świecie VUCA bardzo zmiennym, bardzo szybkim, bardzo nieprzewidywalnym, że to nie ma sensu planować za 5 lat, co będzie, ponieważ to może w ogóle zupełnie inaczej wyglądać przy tych zmianach technologicznych. No i że właśnie to jest bardziej takie zarządzanie na tu i teraz. I to jest też bardzo dobry przykład, który mieliśmy my właśnie w Igusie, że myśmy przy 50 milionach obrotów, przy 100 pracownikach w Polsce, a tam na całym świecie było 3200, ponad pół miliarda euro obrotów, myśmy praktycznie nie robili budżetów. Tak? Nie spędzaliśmy i nie marnowaliśmy tego czasu na to, że my zaplanujemy, co my, ile my wydamy na dany rok. Później tygodnie spędzania, czy myśmy rzeczywiście tyle wydali, czy nam zostało ileś jeszcze, co powinniśmy wydać, jak to zostało wydane, ponieważ turkusowe firmy opierają się na zaufaniu i nie ma takiej potrzeby też tego kontrolowania. Tak? Czyli te wszystkie procesy, które są związane z budżetowaniem po to, żeby coś zaplanować i później, żeby coś skontrolować, często w firmach są odpuszczone. Tak? My praktycznie nie robiliśmy ani budżetu, ani później ja nie spędzałem czasu na kontrolowanie tego, ponieważ nie musiałem kontrolować, bo wierzyłem ludziom i im ufałem.
No, bardzo mi się podoba, to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast jeżeli jest potrzeba, nie ma budżetu, nie ma tutaj różnego rodzaju przydzielonych kwot, jest potrzeba zainwestowania.
Tak.
No bo się nagle okazuje, że firma turkusowa, firma znakomicie działa. No i to jak wtedy wygląda to podejmowanie tego typu decyzji? Ja rozumiem, że tu i teraz, to jest ile? Kwartał, rok?
No właśnie, w zależności od sytuacji, tak? No bo to też jest i to, co Fryderyk Laloux też pięknie opisał, że ten nasz świat w momencie, gdy rzeczywiście inne organizacje wejdą też na ten poziom, to będzie rzeczywiście spójny. Natomiast w tym momencie my żyjemy w takim bardzo mocno pomarańczowym świecie, którzy inni, nawet jak my nie robimy budżetów, to inni je potrzebują. Dlatego tutaj może nie to, że często w ogóle nie ma tych budżetów, tylko że on to budżetowanie jest ograniczone do minimum, ponieważ konkretny przykład tak samo dam. Na przykład współpracowaliśmy z magazynami, gdzie dawaliśmy reklamę, tak? Dawaliśmy jakieś artykuły, z którymi współpracowaliśmy. No i one wymagały, ze względu na to, że oni robią swój plan na cały rok, no i oni potrzebowali wiedzieć, czy my z nimi współpracujemy, czy nie, z jakimi kwotami. No i myśmy rzeczywiście taki w cudzysłowie budżet dla nich, no to rzeczywiście musieliśmy określić, ale było to bardzo uproszczone. Tak? Taki też konkretny przykład, że przypuśćmy, jak myśmy współpracowali z magazynami i myśmy stwierdzali, że okej, współpracujemy z nimi w kolejnym roku, i wydaliśmy, przypuśćmy na to, już nie będę się odnosił do konkretnych szczegółów, tylko dam przykład jakiś tam, żeby dać obraz, że wydaliśmy w tamtym roku na to 100 tysięcy, mieliśmy wzrost w tym roku, który kończymy, o 30%, no to my po prostu w bardzo krótki i szybki sposób, bez jakiegoś tam dużego właśnie takiego budżetowania, rozpisywania, stwierdzamy, że okej, my te 100 tysięcy powiększamy o 30%, bo mieliśmy duże wzrosty, 30%, no i przeznaczamy w tym roku 130 tysięcy, tak? No i często takie rzeczy, to myśmy ustalali to, co ja z moimi kolegami prezesami, tam oni spędzają czasami co miesiąc, spędzają jakiś tydzień na budżetowanie, na kontrolowanie, to ja często takim jednym telefonem dzwoniłem do mojego kolegi z Niemiec, który był odpowiedzialny za właśnie taki całościowy PR. No ja mu mówiłem, okej, no to my z naszymi magazynami planujemy tak, że to będzie tyle i tyle. No to on mówił, okej, no to tak róbcie, tak? I to...
Nie, no, wizja fajna. Tak sobie uzmysłowiłem dwie rzeczy tak w tym czasie. Myślę, że ostatnio oglądałem taki serial, najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy, to jest to wszystko, co się działo w Wielkopolsce w czasie zaborów. I myślę, że już wtedy w Wielkopolsce, czyli koniec XIX, początek XX wieku, już były organizacje właśnie turkusowe. Tam były te wszystkie spółdzielnie pomocowe, gdzie ludzie się skrzykiwali, gdzie dawali swoją pracę, gdzie nie było aż tak formalnych stanowisk. Także to już było zalążki w Polsce w końcu lat, w końcu XIX wieku. Spółdzielnie pracy w Polsce też na podobnej zasadzie się opierały. Zresztą sam w roku 1985 zakładałem spółdzielnię pracy z kolegami, więc wiem. Czyli co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć tylko tyle, że już jak sobie dobrze popatrzymy historycznie, to znajdziemy całe mnóstwo różnych przykładów, gdzie ten turkus jakoś się przebijał. Tutaj myślę, że możemy rzeczywiście jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Patrzę, że czas się nam pomału kończy. I mam taką pewną potrzebę wrócić za czas jakiś.
Okej, super, bardzo chętnie. Ja na temat turkusowy...
Mówimy o spiralach, więc wejdziemy
na kolejny poziom.
Czy jest coś, co chciałbyś, aby wpadło na tej pierwszej rozmowie, a nie...
Tak, wiesz co, ja chciałbym podać to, co tak w pewnym momencie podjąłem decyzję, żeby właśnie tą wiedzę na temat turkusu poszerzać i też moim celem jest to, żeby coraz więcej ludzi się dowiedziało o tym nowym sposobie zarządzania, tak? Bo ja pracujący zarówno w takich tradycyjnych modelach, a wiesz, gdzie była tradycyjna struktura hierarchiczna, pracowałem w takim modelu, gdzie właśnie był układ solarny, w centrum klient, te struktura organizacyjna, które są w turkusie, często są one wieloprzestrzeniowe, że to nie jest taka płaska, pionowa góra, dół, piramida. No ja sobie w pewnym momencie postanowiłem to, żeby na ten temat mówić, ponieważ może być właśnie więcej osób, które zarządza w taki sposób, które może tak samo jak ja, książka jest 2014, ja dopiero w tamtym roku się dowiedziałem o tym i to mi w pewien sposób otworzyło oczy, że to co my robimy i mamy czasami dylemat, robią też inne firmy w podobny sposób. No i ja właśnie stworzyłem coś takiego jak turkusowy webinar, który praktycznie każdy ten turkusowy webinar rozpoczynam od tego, żebyś my w Polsce, tak zachęcam właśnie, a tutaj grono coachów jest bardzo ważną grupą dla nas i dla mnie, ponieważ możemy naprawdę zrobić ogromną przemianę, sposobu zarządzania. Także to wchodzi jako turkusowe organizacje, turkusowe zarządzanie, wchodzi nowy sposób zarządzania. I tak jak my kiedyś, i to ciągle trwa, że wiele produkcyjnych firm jest zarządzanych taką metodologią lean manufacturing, lean management, stworzoną gdzieś tam w Japonii, gdzie tam ja znam inżynierów, którzy tam właśnie jadą do Japonii albo sprowadzają jakichś konsultantów z Japonii, żeby oni im tam pomogli wdrożyć lean. Ja zachęcam wszystkich, żebyśmy my jako właśnie szczególnie grono coachów, ludzie, którzy też mają dostęp do tych wielu narzędzi, do narzędzi rozwoju człowieka, narzędzi rozwoju organizacji, żebyśmy w Polsce się wyspecjalizowali z takiego turkusowego zarządzania, żebyśmy my właśnie zamiast, że ten zarządzający wyjeżdżają do Japonii, żeby to ludzie od nas się uczyli, ponieważ mamy wiele przykładów tego, że naprawdę Polacy są niesamowitym dla mnie narodem. Ja przez 6 miesięcy mieszkałem i zarządzałem w Singapurze i po tym jak ja wróciłem po tym Singapurze, przyjechałem do tego naszego kraju, to był naprawdę... Ja się cieszyłem, że jestem gdzie jestem, że mamy właśnie ludzi, którzy są pracowici, uczący się, chętni do rozwoju. Jesteśmy też tacy elastyczni na te właśnie nowe rzeczy i ciągle te turkusowe organizacje, jak rozmawiam na przykład z Niemcami, Szwajcarami, Włochami, Amerykanami, a już właśnie Japończykami, no to oni często, to jest jakaś nowa rzecz, ludzie często w to nie wierzą, nie, no jak to może funkcjonować. No ja zachęcam do tego, żebyśmy tutaj właśnie w Polsce stworzyli, tak jak kiedyś właśnie Edward Deming ze Stanów wyjechał do Japonii i pomógł stworzyć ten Total Quality Management, Lean Manufacturing, żebyśmy my w Polsce właśnie stworzyli takie środowisko, ponieważ mamy startupy, mamy mnóstwo firm takich software'owych, które już pracuje w taki sposób, tak, że często te nowe, młode osoby, które wchodzą na rynek, oni nie mają tych właśnie przeszłości i patrzą na to, jak można zarządzać. I ja zachęcam do tego, żeby właśnie to, drodzy coachowie, popatrzcie na te turkusowe organizacje jako możliwość też rozwoju dla siebie, rozwoju dla organizacji, które są dookoła, żebyśmy stworzyli rzeczywiście taki hub, w którym to inni się uczą od nas, a nie, że my musimy się uczyć cały czas. My Polacy patrzymy często z kompleksami na ten zachód, na jakieś inne miejsca, żebyśmy stworzyli naprawdę miejsce, z którego możemy być dumni, a według mnie taki moment już nastał w Polsce, że jesteśmy do tego gotowi.
Porwała mnie wizja Polska jako kraj turkusu, więc zapraszam, zachęcam. Tu Marek jeszcze przy skromność nie wspomniał, że właśnie kończy pisać książkę Świat bez hierarchii, czyli jak zarządzać w XXI wieku, gdzie jak rozumiem też będzie książka turkusowa.
Tak, tak, też będzie o tym temacie. Tak.
Bardzo dziękuję. Waszym i moim gościem był dzisiaj Marek Wzorek, coach, trener, przedsiębiorca i założyciel firmy Eco Coach oraz autor, jak się okazało pod koniec. Dziękuję, Marku.
Dziękuję bardzo.